Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Tego 4 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. O edycji dzieł zebranych Józefa Ratzingera opowie nam ich główny redaktor, biskup Gerhard Miller z Ratyzbony. Połączymy się z Rimini, gdzie nasz wysłannik na miting Przyjaźni Narodów, ksiądz Leszek Rynkiewicz, będzie rozmawiał z prezesem Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Krystyną Zając. W drugiej części programu refleksja ojca Leona Knabita o uczynkach miłosiernych. Zapraszamy. To od liturgii zależy przyszłość Kościoła i wiary chrześcijańskiej. Właśnie dlatego Benedykt XVI postanowił, by jego dzieła zebrane otwierał tom poświęcony tej tematyce. Ujawnił biskup Gerhard Miller z Ratyzbony, który jest głównym redaktorem edycji. Została ona zaprezentowana na mitingu Przyjaźni Narodów w Rimini w związku z ukazaniem się pierwszego tomu włoskiej wersji dzieł zebranych Józefa Ratzingera, wydawanych przez Libreria Editrice Vaticana. Zdaniem biskupa Millera wydanie w języku włoskim tego wszystkiego, co Benedykt XVI napisał na temat liturgii, może być też okazją, by na nowo podjąć dyskusję na temat soboru, bo to właśnie po soborze, choć nie z winy soboru, doszło do wielu nadużyć i błędów na tym polu.
W Niemczech tymczasem, jak zauważył redaktor serii, trwają już prace nad jej 4. tomem.
W swym długim życiu papież jeszcze jako teolog napisał bardzo dużo artykułów i książek. Dla czytelnika, który chciałby to wszystko przeczytać i zrozumieć, jest to wielki labirynt. Dlatego też za zgodą samego Ojca Świętego postanowiliśmy stworzyć edycję systematycznie uporządkowaną pod względem tematycznym wszystkich jego dzieł. W sumie 16 tomów. Wydanie podstawowe jest w języku niemieckim, bo to jest język ojczysty papieża. Opublikowaliśmy już 3 tomy o liturgii, o Bonawenturze, czyli jego praca habilitacyjna, oraz 3. tom w 2 woluminach zawierających w sumie 1600 stron o eklezjologii. Następny tom będzie dotyczył katolickiego kapłaństwa. Będzie to zatem 4. tom w tej serii.
Dlaczego tę edycję otwiera tom o liturgii? Dlaczego liturgia jest tak ważna dla Benedykta XVI?
Na zakończenie tego tomu papież napisał bardzo jasno, że o przyszłości Kościoła zadecyduje liturgia. Los Kościoła i wiary chrześcijańskiej jest z tym bezpośrednio związany, albowiem wiara chrześcijańska nie jest teorią, filozofią czy ideologią, lecz relacją konkretną i osobistą z Bogiem w Trójcy. Bogiem, który stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie i pozostaje obecny w Duchu Świętym. A liturgia jest sakramentalnym uczestnictwem, widzialnym i konkretnym w życiu Boga w Trójcy. Dlatego liturgia to nie tylko jakaś gra, teatr, autoekspresja odczuć, serca, idei, wymiaru społecznego, lecz liturgia katolicka, to rzeczywisty, obiektywny, konkretny wyraz relacji, w której sam Bóg chce dzielić swoje życie z nami, Jego stworzeniami.
Wydanie papieskich dzieł o liturgii to również okazja, by na nowo podjąć temat Soboru Watykańskiego II.
Tak, jeden z najważniejszych dokumentów soborowych dotyczy właśnie liturgii. I dobrze wiemy, że po soborze, nie z winy soboru, ale w chronologicznym porządku rzeczywiście po soborze, doszło do wielu nadużyć w liturgii, błędnego jej rozumienia. Stała się ona jedynie wyrazem własnych idei, ludzie zostali poddani manipulacji społecznej i politycznej w imię jakiejś wolnej relacji człowieka z Bogiem. Zapomniano, że chodzi tu o sakramenty, które dał nam sam Jezus Chrystus, a nie o naszą grę czy coś w tym rodzaju.
Mówił biskup Gerhard Miller z Ratyzbony, redaktor dzieł zebranych papieża Ratzingera. Kongregacja do spraw ewangelizacji narodów udzieliła wsparcia katolickim ośrodkom dla osób zarażonych wirusem HIV. W sumie przeznaczyła na ten cel 1 200 000 euro. Trafią one do 131 placówek w 41 krajach. 104 z nich znajdują się w Afryce, czyli na kontynencie, gdzie epidemia rozwija się dziś najszybciej. Obok leczenia chorych ważną rolę odgrywa tam też prewencja, czyli przede wszystkim uświadamianie Afrykanom faktycznych kosztów rozwiązłości obyczajowej. Ponadto Watykańska Dykasteria Misyjna przekazała 300 tysięcy euro na pomoc dla uchodźców. Środki te trafią przede wszystkim do Konga, Sudanu i Haiti.
Znajdujemy się na terenach wystawowych w Rimini, na imponującej wystawie poświęconej świętej Giannie Beretcie Molli. Przed naszym mikrofonem prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych imienia Gianny Beretty Molli w Polsce, panią Krystynę Zając. Widzimy w tych trzech dniach dziesiątki tysięcy osób, które przechodzą przed tą wystawą, na której obok plansz przedstawiających życie świętej mają okazję widzieć film poświęcony jej życiu, mają okazję spotkać się z córką Gianną Emanuelą i z siostrą, najmłodszą siostrą Virginią. Święta Gianna oddała życie, bo kochała życie. Ta czwarta jej córka, Gianna Emanuela, żyje dlatego, że mama nie chciała, broniąc swojego życia, dopuścić do aborcji. Jak pani, przyglądając się tym dziesiątkom tysięcy osób, które przewijają się teraz przez wystawę, wiele osób jest bardzo wzruszonych, jak te osoby reagują, żyjące w tym naszym społeczeństwie, które nie rozumie postawy Gianny Molli?
To prawda, wiele osób nie rozumie, ale całe szczęście wiele osób również rozumie jej postawę, że kochała tak życie, wiedziała, co to znaczy otrzymać życie, ponieważ nie tylko była wspaniałą matką, ale była wspaniałym lekarzem. I jako lekarz wiedziała doskonale, że życie to nie jest igraszka, to nie jest zlepek komórek, to jest coś więcej. Pewien dar, który otrzymujemy, który jest dla nas właściwie tajemnicą. I ona pochylała się nad tą tajemnicą i dlatego, kiedy zaproponowano nawet z kręgu jej najbliższych przyjaciół, ktoś zaproponował, słuchaj, masz troje malutkich dzieci, cóż się będziesz przejmować tym, które właściwie jest takie malutkie i może tobie zagrozić i osierocisz trójkę swoich malutkich dzieci, odpowiedziała. Tymi, tą trójką, jeśli Pan Bóg nie pozwoli mi żyć, weźmie moje życie, to zajmie się opatrzność Boża, ale nawet Bóg nie jest w stanie się zająć tym życiem, które noszę pod sercem, jeśli ja powiem temu życiu nie. Dlatego zrobię wszystko, by to życie było uratowane. I w zasadzie tak uczyniła. Tak uczyniła. Mąż powiedział jeszcze jak żył, że była do końca matką. Wiedziała, co to znaczy być matką. I w zasadzie Jan Paweł II, kiedy ją ogłaszał błogosławioną, powiedział te słowa podczas homilii: daję wam świętą nowoczesną, bo być świętym w dzisiejszych czasach to być nowoczesnym. Święta Gianna ma mnóstwo argumentów w swoim ręku, była lekarzem. A więc nie można powiedzieć o niej, że była zacofana, studiowała medycynę, wiedziała, co to znaczy ciało ludzkie, co to znaczy żyć, co to znaczy chronić życie. Kochała sport, uprawiała wspinaczkę wysokogórską, jeździła doskonale na nartach. Jej syn powiedział, mama zdążyła mnie jeszcze nauczyć dobrze jeździć na nartach. Kochała muzykę, ubierała się według najnowszej mody, nie ubierała się w worek jutowy, jak to u nas mówią. Ubierała się według najnowszej mody paryskiej. Do dzisiaj są zachowane wszystkie żurnale mody, z których Gianna wybierała stroje, a mąż jak wyjeżdżał na delegacje służbowe, bo bardzo dużo podróżował, to było związane z jego pracą zawodową, był dyrektorem największej fabryki Safa. On kupował, ona ciągle była elegancka. On mówił, że bardzo lubiła się ubierać. A kiedy szła do szpitala rodzić to ostatnie dziecko, przygotowała się bardzo elegancko, wymalowała paznokcie, by być tą piękną kobietą, która przyjmuje to życie. Niestety, tak jak mąż wspomina, kiedy Gianna się urodziła, jak każde dziecko przyjmowała z wielkim uśmiechem, tak to wzięła w swoje ramiona i długo, długo się przyglądała, jak gdyby przeczuwała, że już je nie wychowa.
Gianna Emanuela w wywiadzie dla Radia Watykańskiego mówiła, że jej życie było smutne, bo nie miała mamy, ale żyła w świadomości jej obecności. I dzisiaj z perspektywy tych dziesiątków lat, kiedy widzi tu dziesiątki tysięcy osób, które przychodzą wzruszone, które proszą ją samą o modlitwę, zaczyna rozumieć sens swego własnego powołania i dlaczego Pan Bóg darował jej życie za życie matki.
Tak, ona kiedyś też zwierzyła mi się, że bardzo brakowało jej mamy. Poza tym nie rozumiała, co to znaczy mieć mamę, bo ona ciągle była z tatą. Dla niej tata stanowił i mamę, i tatę. Była ogromnie związana z ojcem, kiedy umierał, bo zmarł niedawno, 4 miesiące temu. Było to dla niej wielkim doświadczeniem, bo bezpośrednio przeżyła, jak gdyby straciła i mamę, i tatę. Ale w świadomości swojej nosiła mamę w sercu jako tą, która jest w niebie. Ona wie, że jej mama jest w niebie. To jest coś niesamowitego. Kiedy uczestniczyłam w spotkaniu, to było chyba 2 lata temu, kardynał Tatecemanci prowadził wszystkich świętych procesję do sanktuarium w Mezero. Ja sobie uświadomiłam, że oni nie obchodzą dnia zmarłych. Oni wiedzą, że mama ich jest w niebie, że mogą do niej się zwrócić bezpośrednio, chociaż my też wiemy, że nasi rodzice, którzy odeszli, są blisko nas, ale to jak gdyby jest trochę oddalone, bo ciągle nie wiemy. A oni jako dzieci wiedzą, że mama jest w niebie i równocześnie mają tą świadomość, że mama tak wielu rodzinom pomogła otrzymać życie, ponieważ wiele rodzin, które bardzo długo czekają na poczęcie, właśnie przez ręce Dziany, to u nas w Polsce mamy dużo doświadczeń, że ludzie dziękują za to, że tak wiele parafii ma relikwie, bo tam się zwracają i otrzymują ten dar życia. I dzisiaj wiemy, jak ten dar życia jest bardzo ważny, ponieważ wiele rodzin, mimo że chce, niestety nie ma dzieci. I to jest dzisiejszy znak czasów, jak istotne jest życie ludzkie.
Z prezesem Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych, Krystyną Zając, rozmawiał ksiądz Leszek Rynkiewicz. A teraz czas już na cotygodniowe rozważania ojca Leona Knabita.
Uczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn Styńca.
Modlę się za żywych i umarłych. Na wstępie chciałbym polecić naszym słuchaczom poczytanie wszystkich, a przynajmniej najbardziej wartościowych książek o modlitwie. A takich jest w Polsce, poza Polską, przynajmniej parę setek. Jednak tam nie o to chodzi. Skupmy się zatem tylko na problemach ważnych dla tak sformułowanego myślonego uczynku. Umieszczenie modlitwy na końcu pierwszej części katalogu dobrych uczynków może być traktowane jako usprawiedliwienie wymówki, o której wyżej było wspomniane. Nic dla ciebie nie mogę zrobić, mogę się najwyżej pomodlić. Rzeczywiście są sytuacje, w których z rozmaitych względów, jak choćby oddalenie czy nasza własna niemoc, modlitwa za drugiego człowieka jest jedynym dostępnym nam uczynkiem miłosiernym. Czasem jednak ten uczynek służy za wykręt. Nie ma się czasu ani chęci do zajmowania się problemami drugiego człowieka, więc obiecuję mu się, przynajmniej modlitwę, nie powiem już na odczepnego. Taka postawa bywa nieraz przyjmowana z rozgoryczeniem przez ludzi potrzebujących, mających prawo liczyć na pomoc współwyznawcy Chrystusa. Sformułowanie „mogę się tylko pomodlić” zdaje się oznaczać nie najwyższą formę pomocy człowiekowi. I nieraz tak rzeczywiście może być. Ale właśnie, wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego, pisze święty Jakub. Tylko modlitwa jest bronią Kościoła, słowa Jana Pawła II. To, że wiele innych tekstów oraz doświadczenia wieków i tysiącleci mówią, że modlitwa nie jest bynajmniej pośrednim środkiem pomocy drugiemu człowiekowi. Wszystko zależy od jej jakości, czyli wiary w Boga i wiary skutecznej zanoszonych do Niego próśb. Przez modlitwę w ogóle rozumiemy wzniesienie myśli do Boga. Można też zatrzymać się przy określeniu, które akurat nam pasuje do omawianego tematu. Oratio est petitio decentium a Deo. Modlitwa to prośba, z którą zwracamy się do Boga o rzeczy godziwe. Rodzi się tu problem skuteczności modlitwy. Z pewnością byłoby więcej ludzi modlących się i proszących, gdyby wszystkie prośby były wysłuchane. Przecież Jezus powiedział, o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. A tu tyle próśb niewysłuchanych. Przypominamy wtedy w duchu samokrytycyzmu słowa świętego Jakuba, nie otrzymujecie, bo źle się modlicie. I owszem, zdajemy sobie sprawę z niskiej jakości nas samych i naszych modlitw, ale nie zawsze są wysłuchane modlitwy także i ludzi świątobliwych, jak choćby Jana Pawła II. Wiele było wypadków, gdy jego modlitwy wstawiennicze przynosiły pożądany sukces, ale wiele razy nie przyniosły spełnienia tego, o co proszono. A modlitwy Kościoła zanoszone o odwrócenie klęsk żywiołowych, prześladowań, nawrócenia innych, też są często zewnętrznie nieskuteczne. Nieraz jest to powodem zniechęcenia wiernych, a szyderstw niewiernych. Wiemy, ile rozbawienia w pewnych kołach przyniosła zapowiedź odprawienia w kaplicy sejmowej mszy świętej o deszcz. A potem zresztą przyszło go zbyt wiele. Stajemy tu przed wielką tajemnicą, bo przecież zdarza się mi tak, że ze zdumieniem stwierdzamy skuteczność naszych modlitw, choć i nam samym i naszej modlitwie daleko do doskonałości. Trzeba i tu powiedzieć, oto wielka tajemnica wiary. W dużej mierze zależy wszystko od zaufania, które człowiek okazuje Bogu, bo trzeba się ustrzec takiej skrajności. Skoro Ty, Boże, i tak zrobisz, co chcesz, to czy warto się modlić o cokolwiek? Lepiej poprzestać na modlitwie chwalebnej, dziękczynnej, może jeszcze przebłagalnej, a Ty i tak dasz każdemu, co się jemu należy, bo jesteś sprawiedliwy i miłosierny, a zawsze bierzesz pod uwagę zasługi tych, którzy się Tobie oddają bez reszty. Podobno niektóre zakony kontemplacyjne nie przyjmują próśb o modlitwę w intencjach indywidualnych. One oddają się Bogu całkowicie, a Bóg niech bierze z ich ofiary, ile i dla kogo chce. Trzeba tu znaleźć swoją drogę. Módl się jak umiesz, a nie tak jak nie umiesz, mówią mistrzowie życia wewnętrznego. Chyba jednak zaufanie okazywane Bogu, nawet gdy nie wysłuchano konkretnej prośby, ma tu znaczenie zasadnicze. I na koniec. Jeśli nawet modlitwa niczego widocznie nie wyjedna, to przecież pomaga ona samemu człowiekowi. Wznosząc się do Boga, staje się lepszy. Jego dusza napełnia się wrażliwością. Pełniej odkrywa się w niej Chrystusa. Modli się miłością i modlitwą Chrystusa, który wstawia się Ojca za cały świat i za najmniejszą nawet potrzebę odkupionego dziecka Bożego. I przejdziemy teraz do uczynków miłosiernych wobec ciała, co Bóg pozwoli za tydzień.
Tu Radio Watykańskie. Refleksja ojca Leona Knabita o uczynkach miłosiernych kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.